Teraz, drodzy braterstwo, udamy się na trochę łatwiejszą podróż. Już nie będziemy korzystać z mapy i z Judei udamy się bardziej na salę treningową. No tak, i myśli, którym chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić teraz, to zatytułowałem Trening chrześcijanina. Mam swoją podstawę biblijną, bo oparty będzie na słowach apostoła Piotra, które są zapisane w jego drugim liście, w pierwszym rozdziale, wersety od 5 do 12. Teraz jeszcze ich nie będę czytać, wrócimy do nich tam w trakcie wersetów, w trakcie wykładu, a w tej nomenklaturze wykładów bardziej do głowy czy bardziej do serca, bym powiedział, że ten jest takim bardziej do serca. Drodzy braterstwo, wielu chrześcijan, mimo szczerości swojego poświęcenia, skłonne jest do zapominania, że przeżywane życie nie jest jego własnością, lecz szafarstwem. Życie chrześcijanina należy do Boga i tylko do Boga. Szafarstwo, jakie nam zostało powierzone nad naszym życiem, jest jednak bardzo dziwnym i niespotykanym, bo nie mamy tego życia zachowywać, ale tracić. To tracenie życia nie jest oczywiście bezrozumnym, bezmyślnym, lecz wynikającym z najlepszych i najczystszych pobudek opartych na wskazówkach Pana Boga. Ale jest jeszcze druga część szafarstwa, która związana jest z rozwijaniem czegoś nowego podczas tego życia. Rozwój nowego umysłu, nowego serca i nowej woli, które są dostosowane do wymagań, albo powinny być dostosowane do wymagań nowego, nadchodzącego porządku społecznego. Obie te części Pan Bóg chce, abyśmy wypełnili. Umartwienie siebie, naszego starego Adama, w rozumnej służbie dla Boga, prawdy i braci. No i ożywienie siebie, ale już tego nowego Adama. I znowu, w rozumnej służbie dla Boga, prawdy i braci. Wszyscy, którzy pozytywnie wykonają swoje szafarstwo, będą doskonale przygotowanymi nauczycielami w sprawach religijnych i etycznych, i moralnych. Dziś zajmę się głównie tą drugą częścią tego szafarstwa, czyli ożywieniem nowego Adama. Dla Boga, prawdy i braci. Służby dla Boga, prawdy i braci. Abyśmy skutecznie to wykonali, Pan Bóg zachęca nas do podjęcia najlepszego z możliwych treningów. Ale najpierw powiedzmy sobie coś o trenowaniu. Trening to jedna z technik rozwoju. Doceniana jest ona we wszystkich dziedzinach życia. I tych grzesznych, i tych niegrzesznych. I tych dobrych, i tych złych. Prawdę mówiąc, tylko trenujący liczą się i w tym, i w przyszłym świecie. Leniwi, leniwcy po prostu przemijają niezauważeni. Wybór dziedziny, umiejętności, zdolności, jakie chce się rozwijać, jest jedną z najbardziej fundamentalnych decyzji kształtujących całe życie. Nie można być świetnym we wszystkim. Każdy sportowiec, no i nie tylko sportowiec, który chciałby być uznany za mistrza w dziedzinie jakiejś, to musi wybrać dziedzinę, w jakiej chce to mistrzostwo uzyskać. Nie, że będzie ze wszystkich, tylko właśnie tą jedną dziedzinę. Leniwiec nie wybierze żadnej, a głupiec w swojej pysze sięgnie po wiele dziedzin. Ten pierwszy przeminie niezauważony, a drugi wyśmiany, no bo w sumie niczego wielkiego gdzieś tam nie osiągnie. Oczywistą jest sprawą, że w obecnym złym świecie wybitność w dziedzinach złych jest najbardziej doceniana. Słowo Boże nazywa taką wybitność światowością albo po prostu głupstwem. Wreszcie tak bezpośrednio nawet. Wcale jednak nie jest, drodzy braterstwo, łatwo uzyskać sukces w tym świecie nawet. Co wymaga to i tak dużego wysiłku. Trzeba dużo trenować, aby pokonać innych. I nawet się mówi, że jest taki wyścig szczurów. Trzeba cały czas gdzieś tam gonić i trzeba zaangażować cały sił, żeby nawet w tym świecie uzyskać takie powodzenie, które wydaje się być odpowiednie dla tych, którzy chcą je osiągać. Są jednak dziedziny niepopularne dla tego świata, pogardzane i wyszydzane. Właściwie znajdują się one w takim podziemiu informacyjnym, w lochach zapomnienia, w jaskiniach mroku. Uważane są za poniżające, godne wykpienia i zignorowania. Zajmowanie się nim jest hańbą dla świata, a interesującymi się nimi ten świat uważa za głupców i szaleńców. Taką dziedziną jest poświęcenie się dla Pana Boga. Pismo Święte uczy jednak, że ten świat skończy się, że obecny porządek społeczno-religijny przeminie, ustępując miejsce nowemu, który nigdy się nie skończy. No i że w tym przyszłym świecie będzie zupełnie na odwrót. Dziedziny dziś wzgardzane staną się pożądaniem dla narodów, a grzeszne złe staną się hańbą. Mistrzostwo w dziedzinie dziś wzgardzonej będzie chwałą nieprzemijającą w przyszłości. Drodzy braterstwo, to jest tak naprawdę lepiej wybrać. Te rzeczy, które będą być może bardzo wspaniałe, korzystne dla nas przez tylko jakiś okres czasu, a my żyjąc, wiedząc o tym, że ten czas jest już niewielki, tym bardziej powinniśmy wierzyć i wiedzieć o tym, że to niewielkie coś, co możemy uzyskać w tym świecie przez jakiś już niedługi okres czasu, jest niczym w porównaniu do tego, co można uzyskać i to będzie nieprzemijające. Tytuły i nagrody zdobyte w tej dziedzinie, w dziedzinie poświęcenia dla Boga, nigdy nie zostaną odebrane. Zwracam się do takich, którzy to już zrozumieli i wybrali. Ale gdyby tutaj były takie osoby, które tego nie rozumieją, to bym mógł im powiedzieć, parafrazując słowa Jozuego, wybierzcie sobie dziś, dla kogo chcecie trenować, ale ja i mój dom trenować będziemy dla Boga. I z całą pewnością, jeśli Pan Bóg dzisiaj daje komuś zrozumieć pewne zasady i pewne rzeczy związane z tą dziedziną, to znaczy, że Pan Bóg uważa, że ta właśnie osoba jest nie tylko zdolna do trenowania, do podjęcia tego treningu, ale do tego, aby stać się mistrzem w tej dziedzinie. No właśnie, celem treningu jest uzyskanie maksymalnego poziomu sprawności w danej dziedzinie, jaką dana osoba jest zdolna uzyskać. Każdy z nas ma inne zdolności, inne możliwości, inne siły, ale każdy z nas może się wbić na wyżynę tych swoich możliwości, na jakich go stać. No i każdy trening składa się z takiego powtarzającego ciągu etapów. Najpierw są ćwiczenia rozwojowe, czyli stajemy się przez jakiś moment lepsi niż zazwyczaj jesteśmy, tak? I w tych ćwiczeniach rozwojowych na chwilę chociaż jesteśmy lepsi. Później są drugi etap, ćwiczenia wytrzymałościowe i one mają na celu co zrobić? Utrwalić tą naszą chwilową lepszość, czyli żebyśmy już my nie tylko chwilowo byli lepsi, troszeczkę, tak? Ale stale lepsi. I następnie przychodzą ćwiczenia sprawdzające, które sprawdzają, czy my faktycznie ten trwały, niezmienny poziom uzyskaliśmy. A co potem przychodzi? Z powrotem ćwiczenia rozwijające i tak małymi kroczkami, powoli stajemy się coraz lepsi. Ja tak a propos mogę powiedzieć o tym, że nasze mięśnie składają się z włókien. I te włókna są słabsze i silniejsze, albo cięższe i takie, które są troszeczkę słabsze i takie, które są troszeczkę mocniejsze. Kiedy ćwiczymy w jakiś sposób i zaczynamy je wykorzystywać, to przychodzi taki moment, w którym jest właśnie ten większy wysiłek uczyniony i co się dzieje? Te najsłabsze pękają. Na drugi dzień mówimy, że nas mięśnie bolą, dlatego że one się wzrastają. Czasami się wzrastają nieprawidłowo, w sensie takim, że się z innymi włóknami wzrastają i kiedy my tak rozciągamy się, to wtedy czujemy, oj, coś nas boli. Ale, drodzy braterstwo, gdy one się wzrosną i trafią już na właściwe miejsce i wzrosną, to okazuje się, że te, które pękły i wzrosły, są silniejsze niż te, które wcześniej były słabsze. I teraz przy następnym wysiłku te słabsze pękną i znowu wzrosną i te staną się silniejsze. I taki etap cały czas jest, w ten sposób wygląda ten rozwój naszych fizycznych mięśni. Więc nigdy to ćwiczenie cały czas powoduje, że nie tylko fizyczne ćwiczenie, że nasze mięśnie stają się coraz lepsze, coraz silniejsze, ale nasze mięśnie duchowe tak samo. Zatem, drodzy braterstwo, niezwykle ważną jest to, żeby oprócz tego, że wybierze się dziedzinę, której się chce ćwiczyć, to żeby wybrać właściwego trenera do danej dziedziny. No zazwyczaj tak możemy się domyślać, że mistrz kuchni nie będzie najlepszym instruktorem dla tego, kto chce osiągnąć mistrzostwo na przykład w koszykówce. No, inna dziedzina. Mistrzem chrześcijanina jest Pan Jezus. Czytając specjalny ślub, deklarujemy i powtarzamy to bardzo często, że jest tylko dwóch mistrzów. Bez tych dwóch mistrzów, to jeden to Pan Jezus, a drugi to szatan. I że unikać będziemy trenowania u niewłaściwego mistrza. Ewangelia Łukasza. Zapraszam do odczytania dwóch tekstów. Najpierw Ewangelię Łukasza. 6 rozdział i wiersz 40. To Pan Jezus powiedział. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział i wiersz 40. Nie jedźci uczeń nad mistrza swego, lecz doskonały będzie każdy, jeśli będzie jak mistrz jego. No, prawda? To jest zupełnie naturalne, że jeszcze gdy mówi to Pan Jezus, mówi, że wystarczy, że będziecie choć tak jak ja. To już wiemy, że Pan Jezus jest wzorem niedościgłym. Ale to o to chodzi. Pan Jezus mówi, wskazuje na siebie jako mistrza. I mówi o tym jeszcze raz, bezpośrednio, w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale. 23 rozdział Ewangelii Mateusza i werset 10. I Pan Jezus mówi tak do swoich uczniów. A niechaj was nie zowią mistrzami, gdyż jeden jest mistrz wasz Chrystus. Jeden jest mistrz wasz Chrystus. No właśnie, Pan Jezus jest mistrzem dla każdego chrześcijanina. Drodzy braterstwo, ja bardzo lubię myśleć o Panu Jezusie jako o trenerze. Gdy o Panu Bogu można myśleć jako o takim właścicielu klubu, który jest tym, który wybiera zawodników do przeszkolenia, tym, który wybiera lud Boży, tak, to Pan Jezus, można go dobrze przyrównać do takiego trenera, który wykonuje wolę tego właściciela klubu i przeszkala tych wszystkich zawodników, ma zrealizować Boże zamiary wobec wybieranych przez Boga zawodników. Trener to ktoś, kto zdobył już mistrzostwo i nie ma sobie równych w danej dziedzinie. Jest tym, kto dokładnie rozumie, co trzeba przejść i co trzeba wykonać, aby zostać mistrzem. Jest to osoba, która dysponuje wiedzą skutecznie przemienioną w praktykę. Nie sztuka być tylko mieć wiedzę, ale jest sztuka ją przemienić w praktykę. Kto może być lepszym nauczycielem niż mistrz? Trener to taki nauczyciel, którego bardzo interesuje praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. To taki rodzaj nauczyciela, który chce wykształcić i ducha indywidualizmu, rywalizacji, walki, zwycięstwa, tak? Ale równocześnie też ducha kooperacji, współpracy, solidarności, jedności. Dwie różne rzeczy niebezpieczne ze sobą, bo tutaj takie siłę, wolę walki, chęć bycia najlepszym, a równocześnie jednak umiejętność współpracy, współdziałania z innymi, tego, żeby razem stanowić jedność. Tak? To bardzo często można, obserwując różne sporty, zauważyć, że o, drużyna jest zgrana albo nie zgrana. Co z tego, że są tam wybitni zawodnicy, jeśli naokoło nikt nie będzie ich wspomagać. Muszą być zgraną z drużyną. No i to też jest ważne w różnych sportach. Trener to ktoś, kogo bardzo interesuje samopoczucie, stan psychiczny, równowaga emocjonalna, wewnętrzna motywacja ucznia. Tak? Trener to ktoś, kto znakomicie również rozpoznaje możliwości, zdolności, umiejętności, skłonności ucznia i do nich dostosowuje ścieżkę tej kariery, ścieżkę treningową. Każdy zawodnik, żeby się właściwie rozwijać, musi mieć swoją własną, indywidualną ścieżkę rozwoju. I to, co dla jednego jest dobre, dla drugiego będzie niedobre. Na odwrót. A tam to wie. Nasz Pan jako trener dobiera najlepsze ćwiczenia indywidualnie dla każdego z nas. I te rozwojowe, i te wytrzymałościowe, i te sprawdzające. On zna, jakim jesteśmy ulepieniem, często konsultuje naszą drogę treningową i jej szczegóły z naszym właścicielem, z Panem Bogiem. W ćwiczeniach rozwojowych nie wkłada na nasze barki nawet grama za dużo, niż jesteśmy w stanie unieść. W ćwiczeniach wytrzymałościowych nie pozwala, aby nasze ćwiczenie trwało ani sekundkę za długo, niż jesteśmy w stanie znieść. A w ćwiczeniach sprawdzających skutecznie sprawdza trwałość osiągniętej umiejętności lub jej nietrwałość. Odczytajmy pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, wiersz 13, pierwszy list do Koryntian, słowa apostoła Pawła, 10 rozdział, wiersz 13. Pokuszenie się was nie jęło, tylko ludzkie, ale wierny ci jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszą, ale uczyni z pokuszenia i wyjście, abyście znieść mogli. Prawda, drodzy braterstwo, jakim, jeśli właściciel klubu takim jest, to jakim musi być ten, który wykonuje jego polecenia? Pan Jezus właśnie takim jest. Ani za dużo, ani też i za mało. Obok planu ćwiczeń bardzo ważnym jest dobór właściwej diety. Nasz trener dokonuje takiego doboru. Zapewnia urozmaicone pożywienie. Daje doktryny, obietnice, napomnienia, przykazania, historie, typy, proroctwa i to wszystko w dobrze dobranym zestawieniu, w różnych proporcjach, czasami tego dając więcej, czasami tamtego dając więcej, dobrze to podzieli, dobrze to przygotuje i w odpowiedniej wielkości. Każdy posiłek, który daje trener, jest na czasie. Dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebny, w najbardziej odpowiednim momencie. Bardzo ważne jest, że samemu nie wolno diety zmieniać. Nie wolno dodawać jakichkolwiek innych produktów, a szczególnie takie, które wydają się być przyjemne dla naszego podniebienia. One są słodkie tylko w ustach. Ale czasami tylko szkodzą trochę tam bardziej, prawda? Ty też o tym wiesz chyba. Nasz trener dokładnie wie, kiedy jest czas na odpowiednie słodycze. Tak jak i tatuś i mamusia o tym wiedzą, kiedy wolno coś zjeść, a kiedy nie. I kiedy jest czas na ucztę pełną tłustości i wystałego wina, o której mówi Pismo Święte. Możemy odczytać z Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w wierszu 27. Ewangelia Jana, rozdział 6 i wiersz 27. Sprawujcież nie pokarm, który ginie, ale pokarm, który trwa ku żywotowi wiecznemu, który wam da, kto? Trener nasz, Syn Człowieczy. Albowiem tego zapieczętował Bóg Ojciec. Tak? Bóg upoważnił Pana Jezusa do dawania pokarmu. To, drogie braterstwo, musimy o tym pamiętać. Każdy trener również wie, kiedy pozwolić na odpoczynek i jaki. Pamiętamy na pewno słowa Pana Jezusa, gdy w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale i wierszu 28, tak Ewangelia Mateusza, 11 rozdział i wiersz 28 z takim bardzo miłym poselstwem zwraca się i mówi tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście pracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Prawdziwe odpocznienie. Pan Jezus wie, jakiego odpocznienia potrzebuje człowiek, który chce być chrześcijaninem. I Pan Jezus też wie, o jakim odpocznieniu marzymy. Jakiego odpoczynku pragniemy. Wie, kiedy go dać. I my się o niego modlimy. Psalm 94 rozdział przeczytamy. Psalm 94, wersety 12 i 13. Błogosławiony jest mąż, którego Ty ćwiczysz, Panie, a zakonu Twego uczysz go, abyś mu sprawił pokój od złych dni, ażby był wykopany dół niebożnikowi. Tak? Dobrze jest być wychowywanym przez Pana, bo Pan da odpocznienie po dniach niedoli. Teraz jeszcze powiedzmy kilka rzeczy o tych, których nie lubi Bóg. No wiadomo, że tych rzeczy, których nie lubi Bóg, to też i trener nie lubi, ale my sobie rozdzielimy te dwie rzeczy. Najpierw powiemy o tym, czego na pewno nie lubi Pan Bóg. Jesteśmy blisko, więc możemy otworzyć Księgę Przypowieści Salomonowych, 6 rozdział. Przypowieści Salomonowe, 6 rozdział i wersety od 16. Sześć jest rzeczy, których nienawidzi Pan, a siódma jest obrzydliwością duszy Jego. No i wymienia tutaj po kolei, czego nie lubi Pan Bóg. Oczu wyniosłych. Czyli lepiej wiem niż trener, co potrzebuje i jak inni ja powinniśmy trenować. Tak? Ja lepiej wiem. Pan Bóg nie lubi oczu wyniosłych, nie lubi języka kłamliwego. Czyli gdy ktoś byłbym takim, gdybym okłamywał trenera i byłbym mu niewierny. Tak? Trener mi coś mówi, ja mam coś zrobić. Zrobiłeś? Zrobiłem, Panie. Ale tego nie lubi Pan Bóg. Kolejna rzecz, trzecia. Rąk wylewających krew niewinnych. I byłbym takim, gdybym mówił, albo gdybym wykorzystywał słabość innych dla zdobycia chwały dla siebie. Inni są słabsi, to ja to wykorzystam, żeby okazać się być niby lepszym. Kolejna rzecz, którą nie lubi Bóg, to serca, które knuje myśli złe. to pokrewne temu, bo byłbym takim, gdybym planował wykorzystać zdobyte umiejętności w złych celach. Kolejna rzecz. Nóg, które się kwapią bierzeć ku złemu. No, byłbym takim, gdybym starał się stosować złe metody, nie takie, które pochodzą od trenera, w swoich praktykach, w swoim postępowaniu. I moje nogi bierzą wtedy ku złemu. Kolejna rzecz, której nie lubi Pan Bóg, to świadka fałszywego, który mówi kłamstwo. To jest gorzej niż kłamać, o którym była mowa już wcześniej. Bo świadek fałszywy to nie tylko, że okłamuje trenera, ale okłamuje w celu szkodzenia innym. Przede wszystkim to taka zawiść jest chyba w tym dobrze pokazana. No i te wszystkie rzeczy można sumować tak naprawdę w tej ostatniej rzeczy, która jest obrzydliwością dla Pana Boga. To jest to, gdy ktoś sieje rozterki między braćmi. Bo wszystkie te sześć rzeczy w istocie to są świadomym podburzaniem przeciwko treningowi. Trener jest zły też, tak? No i pomiędzy sobą. Czyli, że my też, a ten jest taki, tamten jest taki. Jakże ten trenuje? Dlaczego ty trenujesz inaczej niż ja? Albo jakieś innego rodzaju zarzuty może mieć. I to powoduje, drogie braterstwo, że to jest rzecz, która się Panu Bogu na pewno nie podoba. Powiedzmy sobie o tym, czego nie lubi również trener i tego, kogo trenuje ze swojego ucznia. Po pierwsze, nie lubi, gdy ktoś sięga po używki, bo to jest taki niedozwolony doping. Inaczej może jest jakaś inna, łatwiejsza droga, taka osoba sobie myśli, może jest jakaś inna, łatwiejsza droga do tego, żeby być mistrzem, żeby osiągnąć jakieś tam zwycięstwo. To ja tutaj spróbuję niedozwolonej metody doping. Takim było, jeśli dobrze pamiętamy, Pan Jezus na pustyni jest i przychodzi do Niego z taką propozycją dopingu, Jego jako przyjaciel, szatan, i mówi, zabiera go, pokazuje mu królestwa i mówi, to wszystko może być Twoje, tylko pokłoń się. Nie musisz cierpieć, nie musisz przechodzić drogi, którą chciałbyś podejmować. Ja Ci mogę to dać łatwiej, szybciej. Odpokłonisz mi się i już jesteś zwycięzcą, już jesteś tego właścicielem. Druga rzecz, której nie lubi trener, to brak systematyczności. Ja wiem o tym, że ja takim jestem, drodzy braterstwo. Mam taką skłonność i myślę, że nie tylko ja, ale, drogie braterstwo, jest to, inaczej mówiąc, ciągłe uczenie się i nigdy nie osiągnięcie znajomości. Czyli inaczej mówiąc, jest to życie poniżej swoich zdolności i możliwości. Apostoł Paweł w liście drugim do Tymoteusza powiedział coś na ten temat. List do Tymoteusza, drugi rozdział. Nie, drugi Tymoteusz, przepraszam, trzeci rozdział, werset szósty i siódmy. Drugi Tymoteusz, trzeci rozdział, werset szósty i siódmy. Tu jest powiedziane, że tak, z takich bowiem są ci, wcześniej to opisanie różni ludzie i jest mowa o tym, że oni coś czynią, to jest, ślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami. Powodowane te kobietki, dobrze można po prostu przyrównać do osób, które są nierozwinięte, tak? Które coś nie za bardzo w tym swoim postępowaniu się trzymają Pana. Obciążone grzechami powodowane pożądaniami różnego rodzaju. Takie, co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. No właśnie. Życie poniżej swoich możliwości i poniżej swoich zdolności. Tego na pewno nie lubi trener. Czego trener również nie lubi? No, gdy będziemy sięgać po inne dziedziny. Apostoł Paweł w pewnym momencie powiedział, ale jedno czynię. Jedno czynię. Gdybyśmy chcieli służyć równocześnie staremu Adamowi i nowemu Adamowi, to chyba nie byłoby to najzdrowiej dla naszego treningu. A w pewnych miejscach apostoł Paweł mówi wręcz bezpośrednio, nazywając takie osoby osobami, które mają umysł dwoisty. Trening nie lubi również nieposłuszeństwa i niewdzięczności. Każdy, kto jest w jakikolwiek sposób związany z nauczaniem, może powiedzieć, że niewdzięczny i nieposłuszny uczeń to po prostu się odechciewa dalej pracować z takim uczniem. Bóg miłuje tych, którzy są, pracują dla Niego, tak, służą Mu ochotnym sercem. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Kolejna rzecz, której trener nie lubi, to osoby, która nie ma wiary w sukces. Wyobrażacie sobie, że jest ktoś, kto jest sportowcem, przychodzi do swojego trenera i uczy się bez wiary w sukces? No przecież podobnie jak przy poprzednim, przy tej niewdzięczności, to i tutaj można powiedzieć, nie ma sensu dalej kogoś uczyć, skoro ktoś nie wierzy w swój własny sukces. Wiara jest najważniejszym czynnikiem i podstawą osiągnięcia najmniejszego nawet sukcesu. Zawodnik bez wiary w zwycięstwo nigdy nie wystartuje, choćby nawet był w szczytowej formie. Drodzy braterstwo, jest taki, Psalm pierwszy mówi o tym, że jest mąż, który chce Boga chwalić, to jest przywodowany tam do drzewa, które jest zasadzone nad strumieniem wód. I mówię o tym przykładzie dlatego, że my akurat w Boże badamy artykuł z tym związany, taki wykład etyczny, chyba też brata Edgara, który jest w jednej z teraźniejszych praw zamieszczony, w Sztandarze chyba biblijnym. No i, drodzy braterstwo, ten człowiek, który jest przyrównany do tego drzewa, to najważniejszą częścią w tym drzewie, tam w tym artykule jest przyrównanie rozwoju nowego stworzenia do rozwoju chrześcijanina. Najważniejszą rzeczą, która powoduje, że drzewo stoi, że drzewo trzyma się, że drzewo pobiera wodę, tak, i w odpowiedni sposób się rozwija, to są korzenie. I te korzenie bardzo dobrze pokazują wiarę, która glebę, czyli serce chrześcijanina, usprawiedliwione serce, wnika i wiąże się z tym sercem usprawiedliwionym, przenika się, powoduje, że człowiek może stać, rozwijać się, tak? I że w ten sposób może właściwą, w efekcie później przynosić właściwe owoce dla Pana Boga. Bez wiary nie można podobać się Bogu i taki zawodnik, który nie będzie mieć wiary we własny sukces, nie będzie na pewno zwycięzcą. List do Żydów, 4 rozdział i 1 i 2 werset możemy tutaj przeczytać. List do Żydów, 4 rozdział, wiersz 1 i 2. Bójmyż się wtedy, aby znać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia Jego, nie zdał się kto z Was być upośledzony. No właśnie tym brakiem wiary. Albowiem i nam zwiastowana jest Ewangelia jako i innym. Albowiem im nie pomogło słowo, które słyszeli. Dlaczego? Przeto, iż nie było złączone z wiarą tych, którzy słyszeli. Byli upośledzeni, byli bez wiary. Drodzy braterstwo, stąd ta wiara jest bardzo ważna dla jakiegokolwiek rozwoju. No i teraz przechodzimy do 2 listu apostoła Piotra, 1 rozdziału, wersety od 5 do 7, i odczytajmy zapisany tam krótki przepis szkoleniowy od naszego trenera. Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty umiejętność, do umiejętności powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę. Jeszcze raz przeczytajmy. Wyjaśnimy tutaj terminy, które czasem mogą być nie do końca zrozumiane. Przydajcie do wiary waszej cnotę. Czyli wiara, następnie cnota, to inaczej mówiąc nadzieja zwycięstwa. Jest wiara, następnie jest nadzieja. Do cnoty umiejętność, czyli wiedza. Poznanie, które jest potrzebne do tego, żeby dalej się rozwijać. Do tej wiedzy powściągliwość, czyli samokontrolę. A do samokontroli cierpliwość, czyli wytrwałość, kontrola nad sobą, gdy są przeciwności. Do cierpliwości dodajcie pobożność, czyli odpowiedni stosunek do Pana Boga i do Chrystusa. Do pobożności braterską miłość, czyli odpowiedni stosunek do naszych bliskich, tych bliższych i tych dalszych. I do tej miłości braterskiej dodajcie łaskę, czyli miłość bezinteresowną to jest po prostu umiłowanie i ochocze wykonywanie wszelkich ćwiczeń i poleceń. Dlaczego? Bo są dobre. Chciałbym zwrócić uwagę na to słowo dodajcie, dodawanie. To tak jak trener mówi coś dodajcie. Tutaj już jesteście w stanie unieść kilogram? Dodajcie do tego coś. Jesteście w stanie unieść więcej? Dodajcie. I jest cały czas tutaj taki etap dodawania. Ale ja zwrócę trochę uwagę na to, na tą kolejność dodawania i pewną oczywistość, która za chwilę myślę, że i też będzie przez Was zauważona. Oczywistym jest to, że bez wiary nie można się podobać Bogu, to już sobie o tym powiedzieliśmy. Wiara jest podstawą. Ona się musi podobać, ona powoduje, że my zaczynamy się podobać Bogu. Czyli tak gdybyśmy sobie wyobrazili, Pan Bóg wybiera przede wszystkim ludzi, którzy mają skłonność do wiary. Daje ich pod pieczę trenera i teraz ten trener z tej początkowej wiary, którą przyrabia każdy człowiek, zaczyna ją wykorzystywać do innych celów. I mówi tak, trener, dodajcie do wiary coś. To znaczy wiara doprowadza do osiągnięcia wiary poświęcającej i do czego? Do uchwycenia się nadziei zwycięstwa. Cudowne różne obietnice i zapewnienia Bożej pomocy są elementem, które motywują nas do dalszego działania. Jesteśmy głodni dalszych wskazówek, pouczeń, rad Bożych i to nas przyprowadza do wiedzy Słowa Bożego. Czyli do umiejętności, o której jest to mowa. Poznajemy najlepsze wskazówki pomagające w realizowaniu poświęcenia i co robimy? Staramy się im być posłuszni w tych sprzyjających warunkach, czyli wtedy rozwijamy naszą samokontrolę i w tych warunkach niesprzyjających, czyli wtedy, gdy są rzeczy na przeciwne, i wtedy rozwijamy naszą cierpliwość, wytrwałość. W tych sukcesach i porażkach praktycznie uczymy się czego? Kolejne rzeczy. Miłować naszych bliźnich, nie, przepraszam, przede wszystkim oceniać Pana Boga i Pana Jezusa. Tak? Właściwie ich uczcić. Czyli rozwijamy naszą miłość, naszą pobożność i następnie uczymy się praktycznie bardziej miłować naszych bliźnich. I drodzy braterstwo, kiedy to się stanie, kiedy to wszystko robimy szczerze i ochoczo, to wtedy to się wytwarza w nas miłość miłość do tych wszystkich zasad, rad, wskazówek, które przez to stają się nam coraz lżejsze i łatwiejsze w wykonaniu. Drugie braterstwo, to jak jest łatwiej wynieść śmieci? Wtedy, kiedy żona powie nam iść wynieść śmieci, no, czy wtedy, kiedy my tak robimy, bo nam każe, czy wtedy, że gdy powiemy, ja miłuję to, bo to pomagamy jej żonie, to co się okazuje, że ten kosz chyba jest trochę lżejszy, kiedy my go wynosimy. Ja wiem, że w swoich obowiązkach takich codziennych, gdy ja sobie myślę o tym, że w ten sposób czynię to dlatego, że kogoś miłuję, albo dla mojego syna, tak? Pewne rzeczy są trudne dla osób z zewnątrz patrzących, które myślą, oj, wstawanie w nocy, czy inne rzeczy. Ale gdy sobie mówimy o tym, że to jest powodowane naszą miłością, to te wszystkie rzeczy stają się o wiele lżejsze. I tak jest z każdą sprawą w naszym życiu. Jeśli ją zaczynamy miłować, pewne zasady, pewne rzeczy, gdy dorastamy do tej miłości, to okazuje się, że te trudne rzeczy i ciężkie wydawające się na początku stają się łatwe do wykonania. I co się wtedy, drodzy braterstwo, dzieje? Wówczas nasza wiara wzrasta. Tak? Początkowo nasza wiara, ten trener widzi tą wiarę, że jest niewielka. No i ta wiara wzrosła. I co się dzieje? Przechodzimy na początek. Nasza wiara wzrasta, nasza nadzieja zwycięstwa staje się obfitsza. W naszym poznawaniu rad Boga postępujemy naprzód. Tym samym mamy więcej, jak już więcej wiemy, to mamy więcej do praktykowania w naszym życiu, w różnych sprzyjających i niesprzyjających okolicznościach życia i znowu bardziej uczymy się z tego, stajemy się coraz bardziej pobożni i coraz bardziej zaczynamy lepiej służyć naszym bliźnim. I to znowu doprowadza nas do tego etapu, w którym zaczynamy to, co poznaliśmy, czego się nauczyliśmy, coraz bardziej miłować i to znowu nas prowadzi do wzrostu w wierze. I to jest ciągły taki, drogie braterstwo, przydawanie, bo cały czas nieustanny rozwój. Nasz trener co jakiś czas dodaje nam ćwiczenia sprawdzające, czy te rzeczy, które zdobyliśmy, są trwale zdobytymi umiejętnościami i sprawiedliwie nas ocenia. Najczęściej to są właśnie na tym etapie miłości. Czyli czy te rzeczy są na pewno dla nas takie, które my je miłujemy i my chcemy je czynić, bo je miłujemy, czy dlatego, że ktoś nam tak kazał. Mały okres, czyli ten w wieku tysiąclecia będzie dokładnie takim samym okresem. Wszyscy ludzie będą sprawiedliwi i sprawiedliwie rozwinięci i będą praktycznie nierozróżniani. Co będzie ich różnić? To, czy oni to wykonują dlatego, że tak trzeba, czy dlatego, że to po prostu jest dobre. I próba, która przyjdzie w małym okresie, to właśnie wykaże. Ostatecznie. To będzie jakby finałem tych wszystkich prób. Czy to, co my robimy, my to naprawdę ukochaliśmy i stało się to częścią naszej natury. Jest to dlatego właśnie takim lekkim, bo staje się częścią nas, naszą własną rzeczą, którą posiadamy w sercu. Te wszystkie zasady, te wszystkie, ta cała wiara stała się częścią nas i jesteśmy nierozerwalnie z tym złączeni. Takie próby, takie małe okresy, każdy z nas w swoim życiu przeżywa wielokrotnie. I one powodują, tylko że to jeszcze nie ta ostateczna próba. Ona przyjdzie kiedyś przed nami. Ale one wszystkie powodują, że choć czasem są trudne i czasem jest ciężko, to jednak, drodzy braterstwo, ta nasza miłość, którą okazujemy, którą rozwijamy, którą zdobywamy, to ona powoduje, że jednak nie jest takie ciężkie, że my nie jesteśmy w stanie tego znieść. Kolejne wersety od 8 do 11 mówią o tym, jakie błogosławieństwa wynikają z właśnie takiego trenowania. Albowiem, czyli od 8 do 11 wersetu dalej czytamy, albowiem gdy to będzie przyda, a obficie będzie niepróżnymi ani nie niepożytecznymi wystawi was znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo przy tym tych rzeczy nie ma. Ja tu odczytam ten fragment z innego tłumaczenia. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawnych swoich grzechów. Przecież bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne uczynili. Albowiem to czyniąc, nigdy się nie potkniecie. Tak bowiem chomnie wam będzie dane wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest tu, drodzy braterstwo, wymienionych 5 błogosławieństw wynikających z poddania się temu treningowi. Pierwsze błogosławieństwo jest to, że Bóg usunie ucznia, znaczy, że zostanie usunięta nasza niemożność owocowania. Upadły człowiek nie umie przynosić pożytecznego owocu, takiego, który będzie pożyteczny na wieczność. Tak? I w istocie jest próżny i niepożyteczny. Po pierwsze błogosławieństwo, że Bóg nas uleczy. Drugim błogosławieństwem jest to, że Bóg wytworzy w nas owocność, zdolność do owocowania. To znaczy, że człowiek poświęcony przyniesie prawdziwe, pożyteczne owoce, te, które służą ku żywotowi wiecznemu. Jest na innym miejscu, jest mowa tak, że ktoś może stać się źródłem wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu. Stanie się źródłem. Oczywiście to odnosi się przede wszystkim do tych, którzy byli członkami malutkiego statka, prawda? Ale drodzy braterstwo, zasada jest ta sama. Stanie się źródłem, czyli to, że Bóg wytworzy owocność w takim człowieku. Następnie Bóg za usilne staranie uczyni mocnymi lub pewnymi w powołaniu, jakiego dostąpili. Chcielibyśmy być każdy z nas zwycięzcami. Jeśli już zaczynamy trenować, mamy wiarę w zwycięstwo i te wszystkie rzeczy, które tutaj nasz trener mówi i my je spełniamy i chcemy, to, drodzy braterstwo, co to oznacza? Bóg uczyni ze swojej strony wszystko, abyśmy byli zwycięzcami, abyśmy stali się mistrzami. To jest ta pewność, że osiągniemy to, do czego biegniemy, bo Pan Bóg nas w tym wszystkim wspomoże, jeśli my robimy ze swojej strony wszystko. Kolejna rzecz, która tutaj jest powiedziana, to ta, że to czyniąc, nigdy się nie potkniecie. To znaczy, nie chodzi o spotykanie to codzienne, w których my się okazuje bardzo często, że no, nie jesteśmy doskonali, drodzy braterstwo, potykamy się. Ale tu jest mowa o takim potknięciu, którego się nie stanie. I to, co tutaj apostoł Piotr mówi, że nigdy się nie potkniecie, stanie się udziałem takich, którzy wiernie wykonują poddają się treningowi. To on nigdy się nie potknął. I ostatnie błogosławieństwo, piąte, o którym jest tu mowa, że Bóg da takim wejście do wiecznego królestwa, ale nie wejście zwyczajne, tylko obfite wejście. Tak bowiem chonie wam dane będzie wejście do wiecznego królestwa. Chonie, obfite. To znaczy z honorami. Wy tam nie wchodzicie tak, jak wszyscy wejdą do królestwa, prawda, że będą obudzeni w królestwie i zaczną dopiero swoją drogę rozwoju, jeśli będą chcieli. Ale to jest wejście z honorami. Drodzy braterstwo, to jest bardzo duże wyróżnienie, które Bóg obiecuje tym, którzy będą trenować. Chcę też powiedzieć o tym, że tutaj jeszcze na jeden szczegół zwrócić uwagę na słowo, którego tutaj używa apostoł Piotr. Tak bowiem chonie wam dane będzie wejście do wiecznego królestwa. Słowo dane. To jest to samo słowo, które wcześniej jest użyte, gdy apostoł Piotr mówi przydawajcie. Dokładnie to samo greckie słowo. Czyli jeśli my będziemy przydawać, tak jak tutaj wcześniej sobie mówiliśmy, to i Bóg przyda od siebie. Będzie to zupełnie odpowiadające rozwiniętemu charakterowi, jego pięknu i jego czystości. I Bóg przyda. Więc, drodzy braterstwo, takie wejście z honorami, obfite wejście do Królestwa jest dla tych, którzy poddają się treningowi i jest rzeczą pewną, bo Bóg mówi, jak wy będziecie przydawać i to będziecie robić cały czas wiernie, na miarę swoich możliwości, to i ja na pewno przydam. Jeszcze jedną rzecz chcę podkreślić. To, co na samym początku, w 8 wierszu powiedział apostoł Piotr, że nie tylko mają być te wszystkie rzeczy wyćwiczone, rozwinięte, ale jeszcze mają być obfitości. A gdy to będzie przy nas, a obficie będzie, no właśnie, to oznacza, że mają być te wszystkie rzeczy, o których tu jest mowa. Ta wiara, znajomość, wszystko po kolei, tak? To, drodzy braterstwo, zdajemy sobie sprawę z tego, że to są najważniejsze cechy naszego charakteru, które początkowo zazwyczaj nie są najważniejszymi, bo są zdominowane przez różne nasze niższe, pierwszorzędne zalety, które gdy dominują nad nami, to są zadania. Na przykład jak apetyt nad nami rządzi, to nasza wiara, mądrość i wszystkie inne rzeczy będą służyć temu, żeby apetyt był zadowolony. Ale nie o to chodzi, żeby apetyt albo jakaś inna cecha, to jest drugorzędne, na przykład społeczna, niższa, pierwszorzędna łaska, miłość do żony. Prawda? My będziemy żonę miłować przede wszystkim i wszystkie nasze wyższe, pierwszorzędne zalety będą temu służyć. Drodzy braterstwo, tutaj jest mowa o tym, że to w obfitości, to znaczy, że te wszystkie 7 rzeczy, które są tak pięknie tutaj pokazane, ćwiczenie, trenowane, one jeśli staną się najważniejszymi, kontrolującymi, niepoddanymi, niepodległymi żadnej innej zalecie czy łasce charakteru, to będą tymi właśnie, jakich Bóg oczekuje. I ten rozwój, widzieliście, drodzy braterstwo, żeby tu było powiedziane, że się zakończy? To jest cały czas. Nie ma tutaj miejsca na odpoczynek albo na to, że będzie tego kiedyś za mało. Obficie. Wiersz 9 tutaj mówił, że jeśli ktoś nie, co się dzieje o tym, gdy ktoś nie trenuje, gdy ktoś zapomina o trenowaniu, tak? To jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawnych swoich grzechów. Pan na pewno to sprawdzi w odpowiednich doświadczeniach. Czy i co sprawuje w naszym charakterze prawdziwą kontrolę. Na koniec apostoł Piotr powiada w 12 wersecie, ja to czytam w wersji Biblii Warszawskiej. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. I drodzy braterstwo, stojąc tutaj dziś przed wami, miałem przywilej przypomnieć te sprawy, tak jak to kiedyś apostoł przypominał, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, jaką macie. Już jednak za chwilę siądę tam między wami i wiem o tym, drodzy braterstwo, że sam bardzo potrzebuję takiego zachęcenia i tego, żeby mi o tym przypominano. I to prawdopodobnie więcej i częściej niż komukolwiek z was. Chcę powtórzyć jeszcze raz te rzeczy. Wiara, nadzieja zwycięstwa, później prawda, praktyka w sprzyjających i niesprzyjających warunkach, które rozwijają w nas samokontrolę i cierpliwość. No przy tym okazuje się, że my rozwijamy też naszą pobożność, tak? Właściwy stosunek do Boga i Chrystusa, miłość do braci. I to wszystko, jeśli my ukoronujemy miłością do zrozumianych i praktykowanych zasad, wznosi nas do wyższej wiary, większej nadziei zwycięstwa. Pozwala więcej zrozumieć, lepiej praktykować nowo poznane zasady i w tych sprzyjających i niesprzyjających warunkach. Bardziej pozwala nam czcić Boga, bardziej miłować braci, znowu rozbudzać w sobie, rozwijać w sobie większą miłość do tych zasad i do ich praktykowania. I to znowu wznosi nas, i tak dobrze braterstwo mówiłem cały czas, prawda, coraz wyżej i wyżej. Wy to wszyscy dobrze wiecie, bo praktykujecie to w swoim własnym życiu. Gdy spojrzycie na siebie, tak jak ja patrzę na siebie, to widzicie, że się zmieniacie i że jesteście innymi niż byliście rok temu, niż byliście 10 lat temu i wiele więcej lat. Prawda? I wszyscy powinniśmy się zmieniać, stawać się coraz bliższymi w naszym podobieństwie do Pana Jezusa. Do tego, który jest naszym trenerem. A wtedy, na pewno, kiedy będzie chciał Pan Bóg, właściciel klubu, czy właściciel ludu Bożego, wystawić do jakichkolwiek zawodów, do jakiejkolwiek pracy tych, których trenuje Pan Jezus, to Pan Bóg wie, że On wykona to, co będzie Mu polecone. Wykona jak mistrz. I drodzy braterstwo, ja Wam tego wszystkiego życzę, a chcę jeszcze na koniec odczytać list do Rzymian, pierwszy rozdział, werset 16 i 17. List do Rzymian, pierwszy rozdział, wiersz 16 i 17. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Wiary w wiarę i wiary w wiarę. Dalej, tak jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Byśmy w tym naszym rozwoju osiągnęli taki poziom, w którym Bóg stwierdzi, że możemy tej wiary naszej zyskać życie wieczne. Pomagajmy więc sobie wzajemnie w tym treningu, bądźmy sobie pomocą, nie przeszkodą. Słuchajmy i poszukujmy wskazówek rad naszego trenera i dodawajmy, dodawajmy, dodawajmy. Drodzy braterstwo, bądźcie również w tych swoich staraniach skłonni mi pomagać, bo ja takiej pomocy potrzebuję, ja też pragnę dodawać, znam swoje słabości, wiem o tym, jak dużo mi brakuje, a jeszcze wielu rzeczy nie wiem o swoich brakach. Więc, drodzy braterstwo, liczę na Waszą pomoc, aby Pan wszystkim nam również dodał hojnego wejścia do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.